Favol. Trzeba powiedzieć, że koronawirus ma niezłe statystyki. Jak sobie pomyślałem, kiedy widziałem we wiadomościach tą mapę, jak się rozlewa, to taka myśl mi przyszła do głowy, że gdyby tak Ewangelia rozlewała się po świecie jak koronawirus. I z drugiej strony sobie pomyślałem, gdyby Ewangelia tak poruszała ludzkie serca jak koronawirus, żeby zamiast iść do sklepu i wykupować wszystko, co suche, co długo będzie mogło leżeć w szafce, to żeby się pochylić nad swoim sercem i powiedzieć: grzesznikiem jestem, potrzebuję Boga. Fajnie byłoby mieć takie statystyki. Dobrze jest być w kościele, dobrze jest widzieć wasze twarze. W prezencie dla was przywiozą piękną pogodę. Przez cały weekend było tak sobie, a ja dla was przywiozę ładne słońce. Możecie korzystać cały dzień. Kiedy zadzwonił do mnie pastor Leszek i powiedział, że chciałby, żebym usłużył trochę w temacie kobiet, nawiązał do tego, co dzisiaj jest świętem na świecie, co jest takim wyjątkowym dniem, to sobie pomyślałem, trochę zadał mi trudu, nie? Trochę jest to pod górkę, bo co ja mogę powiedzieć? Ale później tak z biegiem czasu zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że mogę wam, z wami się podzielić w dużej mierze tym, jaką rolę odegrały kobiety w moim życiu. I na podstawie Słowa Bożego chciałbym mówić o kobietach, ale też chciałbym mówić w perspektywie nie tylko kobiet, ale w perspektywie mężczyzn, w perspektywie Kościoła, tego, jakie cechy powinniśmy mieć my wszyscy. I tak sobie zatytułowałem to kazanie Wychowane kobiet. Dlatego, że chciałbym dzisiaj też z wami podzielić się nie tylko tym, co mówi Słowo Boże, ale też chciałbym podzielić się z wami po części moim sercem. Tym, co jest moim świadectwem, tym, jak było w moim życiu, tym, jak obserwowałem kobiety w moim życiu i były dla mnie one niezwykłym zbudowaniem i są po dzień dzisiejszy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj cały czas wracali do pewnego rozdziału, który jest zapisany w Słowie Bożym, w Przypowieściach, 31 rozdział. Ale chcę wam powiedzieć ciekawą rzecz. Kiedy patrzymy na Słowo Boże, to nie możemy doszukać się takiego rozdziału, który mówi o mężczyznach. Nie możemy doszukać się takiego miejsca, w którym Biblia tak wyraźnie gloryfikuje nas mężczyzn i mówi o tym, jacy jesteśmy wspaniali, jakie mamy sukcesy. Natomiast rozdział 31 Przypowieści Salomona jest czymś wyjątkowym i jest tak naprawdę uhonorowaniem kobiet. Mówi właśnie o jej cechach. Mówi w taki piękny sposób o kobietach. Wiecie, mamy 8 marca, Dzień Kobiet, a nie mogę się doszukać, żeby tak celebrować Dzień Mężczyzn. Wiecie, kiedy jest Dzień Mężczyzny?
Cały rok.
Ja nie wiedziałem, jest 10 marca. Ja nawet nie wiedziałem. I mówię, to trochę niesprawiedliwe. Ale otwórzmy Przypowieści Salomona. Rozdział 31, wersety od 10. Dzielna kobieta, któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły, serce męża jej ufa, korzyści mu nie braknie. Darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swojego życia. Dba ona o wełnę i len, pracuje z zapałem. Jest jak statki handlowe, sprowadza żywność z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc, dzieli pokarm dla rodziny i służby. Kiedy chce nabyć pole, nabywa. Z pracy rąk zasadza winnicę. Nie boi się trudnych wyzwań, jej ramiona są gotowe im sprostać. Jest świadoma jakości swych dzieł, jej lampa nawet nocą nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, jej dłoń umie chwycić wrzeciono. Otwiera przed ubogim swą dłoń, swoją rękę wyciąga ku biednym. Nie zaskoczą jej śniegi jej domu, bo każdy ma podwójne ubranie. Potrafi uszyć okrycie, nosi szaty z wisioru i purpury. Jej mąż jest powszechnie szanowany i zasiada wśród starszych krajów. Wyrabia i sprzedaje bieliznę, a kupcom dostarcza pasów. Jej ozdobą jest siła i dostojność. W przyszłość patrzy z uśmiechem. Gdy mówi, wypowiada się mądrze, jej słowami rządzi prawo łaski. Czuwa nad biegiem spraw domu, nie je chleba zdobytego bez pracy. Jej dzieci nazywają ją szczęśliwą, a mąż powstaje i wychwala. Wiele kobiet radzi sobie wspaniale, ale ty przewyższasz je wszystkie. Złudny jest wdzięk i zwiewna uroda, lecz kobieta, która się liczy z Panem, ta jest godna pochwały. Niech korzysta z owocu swych rąk, niech jej czyny przysparzają jej sławy. Dzielna kobieta. Trudno tak. Dzielna kobieta. Któż ją znajdzie? Wiecie, ten fragment, kiedy patrzę na te wersety, myślę od razu o dwóch kobietach w moim życiu. Jest to moja mama, jest to moja żona. Chciałbym wam powiedzieć, że moja mama jest dla mnie wielkim bohaterem i ciężko mi jest nawet porównać jej wartość do pereł, bo nie ma takich pereł, które by wyraziły jej wartość i to, jakie wielkie znaczenie ma dla mojego życia. Ale chciałbym wam, z wami się podzielić trochę historią, która była historią naszego życia, która jest historią naszego życia i która taka jest dla mnie bardzo budująca. Moja mama, kiedy zakochała się, kiedy poznała mężczyznę swojego życia i się pobrali, początkowo mieli bardzo szczęśliwe życie, urodziła się dwójka mojego rodzeństwa, ale z biegiem czasu okazało się, że ten mężczyzna ma duży problem z alkoholem i to życie, które miało być takie piękne, które miało być szczęśliwe, zamieniło się w trudne życie, zamieniło się w życie, od którego trzeba było uciekać, od którego nikt sobie by nie życzył. To nie jest tak, że mała dziewczynka siedzi w swoim łóżku i rozmyśla o księciu z bajki i sobie właśnie takiego księcia wymarzy. Ale przyszedł taki czas, kiedy moja mama, będąc jeszcze osobą niewierzącą, z tego domu po prostu uciekła. I kiedy wyszła z tego domu, zaczęło się w pewien sposób jej nowe życie. Pracując w jednym z dużych nowosolskich zakładów, w fabryce Odry Nici, miała tam dobrą koleżankę. I ta koleżanka zaprosiła ją na taką imprezę domową. I tam na tej imprezie moja mama poznała brata tej koleżanki. I tak się stało, że jakiś czas później urodziłem się ja, będąc synem tego brata i tej koleżanki i mojej mamy. Mniej więcej 2 lata po tym, jak przyszedłem na świat, moje rodzeństwo, moja siostra i mój brat oddali swoje życie Jezusowi. I był to taki wyjątkowy, przełomowy moment, dlatego że moja mama, która niosła na sobie niesamowity ciężar przez całe życie, w końcu mówi: muszę pójść zobaczyć, co się dzieje z moimi dziećmi, gdzie one chodzą. I kiedy moja mama trafiła do kościoła, był to kościół, który wtedy jeszcze spotykał się w dawnej Lidze Kobiet przy ulicy Wrocławskiej. I moja mama oddała swoje życie Jezusowi. I jest dla mnie niezwykłym to, co moja mama zrobiła dalej, dlatego że moja mama... Dla mnie jest to czyn wyjątkowy i kiedy sobie o tym myślę, dociera do mnie, że nie wiem, czy byłbym gotowy aż tak bardzo się poświęcić. Mianowicie moja mama wtedy też mieszkała z moim tatą. I moja mama, kiedy się nawróciła, przyszła do mojego taty i mu powiedziała: albo weźmiemy ślub, albo będziemy musieli się rozstać, dlatego że stałam się osobą wierzącą i zgodnie z tym, co mówi Biblia, żyjemy niewłaściwie. I wiecie, mój tata wtedy nie potrafił tego zrozumieć. Spakował swoje rzeczy i po prostu się wyprowadził. Ale może to brzmi bardzo banalnie, może to brzmi bardzo tak pospolicie. No, nie dogadali się, wyszedł, wyprowadził się. Jednak chcę wam powiedzieć, że moja mama bardzo kochała mojego tatę, że mój tata bardzo kochał moją mamę i ja byłem świadkiem tego przez całe moje życie, jak oni bardzo się kochali. Ale jestem też Bogu wdzięczny, że tak potoczyły się nasze losy, dlatego że widzę w tym Bożą rękę. Kiedy mój tata się wyprowadził, moja mama wykazywała potężną mądrość w stosunku do wychowania mnie, dlatego że mój ojciec był bardzo czynny w wychowaniu mnie. Ja praktycznie spędzałem, szczerze mówiąc, moje dzieciństwo to ja więcej widzę czas, kiedy spędzałem z tatą niż z kimkolwiek innym. I to była jej bardzo duża mądrość, bo myślę, że to, kim jestem, to, czym się interesuję, to, co jest moim hobby, pasją, to, jak sobie radzę w życiu, to jest przede wszystkim tą zaradność, tak. To jest to, czego nauczył mnie mój tata. Ale z drugiej strony, kiedy czytam 31 rozdział przypowieści Salomona i czytam o dzielnej kobiecie, wiecie, to myślę o mojej mamie, która nie było wieczoru, żeby ze mną nie czytała Biblii, się ze mną nie modliła. Ja pamiętam, jako mały chłopiec mieliśmy mieszkanie wielkości 25 metrów kwadratowych. To była, nie była mała kawalerka, to była mini kawalerka. My mieliśmy malutki pokoik, obok kuchnię, wtedy łazienka była na korytarzu, gdzie wszyscy sąsiedzi tam się kąpali, toaleta tak samo. I widzę, że to mama moja sprawiła, że ja jestem dzisiaj też tym człowiekiem, którym jestem. Jej modlitwy, jej umór, jej chęć przekazania mi wiary Chrystusa zaowocowały w moim życiu. Wiecie, jestem jej niezwykle wdzięczny za to, że potrafiła być dzielną kobietą. Potrafiła być dzielną kobietą. Moja mama też wykazywała się potężną mądrością w wychowywaniu mnie, dlatego że obdarzyła mnie niezwykłym zaufaniem. Teraz, kiedy mam swoje dziecko i kiedy patrzę na moją córkę, to sobie myślę, że była niezwykle odważna. Była niezwykle odważna, obdarzyła mnie potężnym zaufaniem. I mam nadzieję, że to zaufanie też nigdy nie zostało zachwiane. Ale kiedy patrzę na dzisiejszą młodzież, na ludzi młodych, a patrzę na to, jak moja mama postępowała wobec mnie, to sobie myślę, była naprawdę bardzo odważna. W wieku 16 lat, można powiedzieć, wygnała mnie z domu. Oczywiście żartobliwie mówię. Wysłała mnie do szkoły za granicę. Zaufała mi, że ja tam sobie poradzę, ale też zaufała, że nie będę robił głupot, że będę właściwie postępować. I to jest coś naprawdę niezwykłego. Ale wracając do rozdziału 31, kiedy czytam ten fragment, odnoszę wrażenie, że kobieta przedstawiona w tym fragmencie z Bożej perspektywy jest zaopatrzeniem zarówno w sferze duchowej, jak i w sferze takiej czysto fizycznej, takiej czysto codziennej, w tych takich zwykłych codziennych sprawach. I kiedy czytam ten rozdział, to zastanawiam się, jaką rolę w tym ma ten mężczyzna. Czy on tylko siedzi w tej bramie i jest dzięki temu, że ta kobieta jest taka wspaniała, tylko tam siedzi i nic nie musi robić i zbiera same pochwały. Wiecie, jest niezwykły ten opis, dlatego że on nie tylko pokazuje kobietę jako tą duchową, jako tą, która jest pobożna, jako tą, która kroczy zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże, zgodnie z tym, co Bóg mówi do jej serca, ale też potrafi radzić sobie w codzienności. Co więcej, ja odnoszę wrażenie, że ten 31 rozdział pokazuje, że kobieta doskonale sobie poradzi bez mężczyzny. Dzielna kobieta, któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest odwaga. przeczytałem historię pewnej kobiety i chciałbym wam ją też przeczytać, dlatego że mocno mnie poruszyła. Jest to kobieta, która wykazała się potężną odwagą. Nazywała się Irena Sendler. Uratowała więcej Żydów niż Oskar Schindler. A mimo to jej historia przez wiele lat była przemilczana. W momencie wybuchu wojny skromna pracownica Obywatelskiego Komitetu Pomocy Społecznej zaangażowała się w działalność konspiracyjną, chcąc pomagać najbardziej potrzebującym żydowskim dzieciom z warszawskiego getta. Irena związała się z Żegotą, kryptonim konspiracyjnej Rady Pomocy Żydom, gdzie została szefową Wydziału Dziecięcego. Dzięki zatrudnieniu w Komitecie Pomocy Społecznej miała wstęp do getta. Oficjalnie wchodziła za bramę po to, by przeprowadzać dezynfekcję. Zajmowała się jednak czymś całkiem innym. Przemycaniem jedzenia, lekarstw, pieniędzy, odzieży. Zdaniem Ireny była to jednak pomoc doraźna. Zdawała sobie sprawę, że jedyny ratunek dla Żydów to ucieczka z getta. Przy wsparciu Żegoty zorganizowała akcję przemycania dzieci w dzielnicy żydowskiej. Niebezpieczne przedsięwzięcie wymagało odwagi, opanowania, kreatywności i rozległych kontaktów po stronie aryjskiej. Pomysłowość Sendlerowej nie miała granic. Wynosiła dzieci w paczkach, wywoziła ukryte w karetce pogotowia, przeprowadzała przejściem w gmachu sądów na Lesznie. Nie było jednej drogi, ani jednej sprawdzonej trasy. Czasami można było skorzystać z tramwaju i zdać się na pomoc wtajemniczonego motorniczego. Często należało dziecko uśpić, by nie płakało po drodze. Na terenie getta Irena nosiła opaskę z gwiazdą, nie chciała wyróżniać się w tłumie. Działała szybko i skutecznie tuż pod samym nosem Niemców. Udało jej się wyprowadzić, uwagę, 2,5 tysiąca dzieci. Imiona i nazwiska dzieci oraz adresy kryjówek po aryjskiej stronie zapisywała na karteczkach. W ten sposób stworzyła pokaźną kartotekę, którą przechowywała we własnym mieszkaniu. Bardzo ciekawa historia niebywałej odwagi. Dlatego, że to nie było coś, co ona musiała zrobić. Ona mogła powiedzieć, jest wojna, jest trudny czas, muszę sama zadbać o swoje interesy, muszę się schronić, muszę przeczekać. Dzielna kobieta, któż taką znajdzie? Kiedyś się bałem i nie robiłem, powiedział jeden z mówców polskich, a mówi, a teraz się boję i dalej robię. Dlatego, że strach jest czymś normalnym i naturalnym. Ja myślę, że ta kobieta, kiedy robiła tak bardzo szalone rzeczy, to w dalszym ciągu odczuwała strach.
Na przykład przed Gestapo, bo później ją skatowali, prawda?
Tak. Ona później została zatrzymana przez Gestapo, tak? Ale kiedy patrzę na Słowo Boże i kiedy patrzę na historię kobiet w Słowie Bożym, to też odnoszę wrażenie, że jest pewna dysproporcja. Dlatego, że kiedy patrzymy na mężczyzn w Słowie Bożym, to znajdziemy wielu tych antybohaterów. Natomiast w Biblii, kiedy patrzymy na kobiety, to w zdecydowanej większości są to osoby, które wykazywały się bardzo wielkimi cnotami. I kiedy popatrzymy na Księgę Estery, 4 rozdział, otwórzmy. I ponownie widzimy sytuację krytyczną, dramatyczną. Widzimy, że los Żydów, los ludu Bożego jest w całkowitym zagrożeniu. Że tak naprawdę nie ma szans na przeżycie. Natomiast jest Estera, która, i czytamy o niej tak, 15 do 17. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i pośćcie za mnie. Nie jedzcie i nie pijcie przez 3 dni, dzień i noc. Ja i moje służące też tak będziemy pościć. Potem udam się do króla, uwaga, mimo że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Na te słowa Mordochaj odszedł i we wszystkim postąpił tak, jak mu nakazała Estera. Wiecie, ja mam wrażenie, że czasami jest tak, czasami można odnieść wrażenie, że kobiety mają więcej odwagi niż mężczyźni. I czasami jest tak, że tam, gdzie mężczyzna by odpuścił, tam kobieta dopiero zaczyna działać. I podziwiam tą kobietę, która mówi: pójdę do króla, mimo że mu grozi mi za to śmierć. Jej poprzedniczka skończyła bardzo marnie, dlatego że nie spełniła życzenia króla. Wiemy, jak potoczyły się dalej te losy, ale pokazuje nam to pewną lekcję, że odwaga w życiu chrześcijanina, nie tylko u kobiet, ale i u mężczyzn w Kościele Bożym jest niezwykle istotna. Niezwykle istotna. Już na początku było to powiedziane, kiedy Jezus Chrystus umarł, kiedy został złożony w grobie, kto poszedł do tego grobu? Ci, którzy za Nim chodzili, którzy mówili: ja nigdy się nie zaprę, już mieli całe paznokcie obgryzione ze stresu. Już zdążyli schować się w norach, żeby tylko nikt ich nie widział. Czy nie było tak? Usunęli swoje konta na Facebooku, zmienili status: nie jestem już wierzący. Szybko się pochowali. Natomiast kobiety wstały i poszły do grobu i nawet się nie zastanawiały, jak odsuną ten wielki kamień, który nie ważył 50 kilo. Bardzo ciekawe. Inne tłumaczenie wersetu właśnie 10 z 31 rozdziału przypowieści Salomona mówi: dzielna kobieta, ale z hebrajskiego to oznacza tańcząca kobieta. Kobieta, która jest pełna entuzjazmu. Kobieta, która wyraża swój entuzjazm. Usłyszałem ostatnio taką ciekawą rzecz i chcę wam ją przekazać. Kobieta nie potrzebuje mężczyzny do szczęścia. Kobieta nie potrzebuje mężczyzny do szczęścia. Kobieta potrzebuje mężczyzny, aby szczęście przydzielić. Pewien pastor spotkał się z pewną młodą kobietą i ona do niego mówi: pastorze, pomódl się o mnie, aby znalazł się w końcu ten książę na białym koniu. I on mówi: wiesz co, to nie ma problemu. Możesz go znaleźć nawet tu i teraz. I ona mówi: jak to? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. W rozdział 31 przypowieści Salomona mówi o dzielnej kobiecie, że trudno taką znaleźć. A wiecie, dlaczego trudno taką znaleźć? Dlatego, że to jest kobieta, która odnalazła swoją wartość nie w drugim człowieku, ale właśnie w Bogu. Ale właśnie w Bogu. Kobieta, która zna swoją wartość nie dlatego, że jest ktoś, ale dlatego, że ma relację z Bogiem. Że ma relację z Bogiem. Oczywiście my potrzebujemy siebie nawzajem. My potrzebujemy ludzi, którzy stoją obok nas. My potrzebujemy tego, aby byli ludzie, którzy nas kochają. My potrzebujemy tego, żeby być blisko. Jesteśmy stworzeni do relacji. Ale kiedy szukamy oparcia tylko i wyłącznie w ludziach, jest to zgubne z prostej przyczyny. Ludzie zawodzą. My zawodzimy. My upadamy. I często tak jest. Wczoraj mieliśmy w kościele wykłady na temat małżeństwa i przyjechało braterstwo Niemców, których pewnie znacie. I też o tym opowiadali. I to jest tak, że to się tak powiela trochę, że te pierwsze lata są takie och i ach. I na początku to się wszystko widzi w różowych barwach, w różowych okularach. I nawet kiedy ta osoba coś mówi, to ja i tak słyszę co innego. Tak? Kiedy mówi, żeby wyjść z śmieci, o, to jest coś wspaniałego. Żebyś, może umyjesz, no ja umyję, ja pozbywam garnki, tak? Ale z biegiem czasu dzieje się tak, że zaczynamy na siebie trochę działać drażliwie, tak? że to, co kiedyś mnie tak bardzo cieszyło, to dzisiaj zaczyna mnie denerwować. Że nie możemy się czasami dogadać. Dlatego, że jesteśmy ludźmi ułomnymi. Dlatego, że każdy z nas ma jakąś historię. Dlatego, że każdy z nas ma jakąś taką swoją małą listę w kajeciku. Takich podpunktów, które chce, żeby ta druga osoba spełniała. A ta druga osoba ma swoją listę i te listy wcale się nie pokrywają. Znacie to? Dzielna kobieta. Któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Jestem przekonany, że dzielna kobieta posiada ten entuzjazm od Boga, dlatego, że nosi w sobie obraz prosto z nieba. Prosto z nieba. Wydaje mi się, że czasami na podstawie fragmentów, które napisał apostoł Paweł, mężczyźni chcą w pewien sposób pokazać, gdzie jest miejsce kobiet. Natomiast moje wrażenie jest takie, moje spostrzeżenie jest takie, że kobiety nawet często nie mają takiej potrzeby, nie mają takich aspiracji, żeby być lepszy od kogoś. Ale przede wszystkim chcą być szanowane, chcą być kochane. I myślę, że kluczem do tego jest to, co już powiedziałem. Bliskość z Chrystusem. Bliskość z Chrystusem. Kobieta nosi w sobie obraz, który jest prosto z nieba. Amen. Druga myśl, która wynika też z tego fragmentu z przypowieści, że kobieta jest wytrwała. Kobieta pełna pokory i samozaparcia. Kiedy otworzymy pierwszą księgę Samuela, rozdział pierwszy, dłuższy fragment, przeczytajmy go od wersetu 6. Jej przeciwniczka robiła jej przykrości, docinała Annie, że Pan zamknął jej łono. W ten sposób doprowadzała ją do rozpaczy. Tak działo się rok w rok, ilekroć Anna przychodziła do domu Pana. W ten sposób była dręczona, płakała i nic nie jadła. W końcu jej mąż Elkana powiedział do niej: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego jest ci tak smutno na sercu? Czy ja nie jestem lepszy dla ciebie niż 10 synów? Gdy zjedli i wypili w Shilo, Anna wstała. Kapłan Heli siedział w tym czasie na krześle przy drzwiach świątyni. Ona zaś z goryczą na duszy modliła się do Pana i rzewnie płakała. Złożyła przy tym ślub: Panie zastępów, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służącej, wspomnisz na mnie, nie zapomnisz o mnie. Jeśli dasz swej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie mu głowy. A gdy tak długo się modliła przed Panem, Heli śledził jej usta. Anna mówiła z serca, ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijany. Jak długo będziesz się upijać przy Gali? Skończ wreszcie z tym winem. Nie mój Panie, wyjaśniła Anna, jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam, wylałam przed Panem swą duszę. Nie zaliczaj swej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego utrapienia. Wtedy Heli odezwał się do niej tymi słowy: Idź w pokoju, niech Bóg Izraela ziści to pragnienie, którego spełnienia od niego oczekujesz. Oby twoja służąca znalazła łaskę w twych oczach, odpowiedziała Anna, potem poszła swą drogą, spożyła posiłek i smutek już nie gasił jej twarzy. I drugi rozdział od pierwszego. Anna zaś modliła się tymi słowy: Moje serce weseli się w Panu. On przywrócił mi godność, uśmiecham się szeroko wobec wrogów, cieszę się z Twojego zbawienia. Nikt nie jest tak święty jak Pan, bo też nie ma nikogo prócz Ciebie. Nikt nie jest taką skałą jak nasz Bóg. Nie mnóżcie swych dumnych przechwał. Przestańcie mówić zuchwale. Owszem, Pan wie o wszystkim i rozlicza każdą złośliwość. Bóg bohaterów złamany, zepchnięci, opasani mocą. Syci, wynajmują się za kromkę chleba, u głodnych zaś kończy się głód. Niepłodna rodzi siódemka, wielodzietna odlewa. To Pan uśmierca i ożywia, strąca do grobu i podnosi. To Pan zubaża i wzbogaca, poniża, ale także wywyższa. Podnosi biedaka z prochu, nędzarza z kupy śmieci. Sadza ich wśród dostojnych, przyznaje trony i zaszczyty. Bo do Pana należą słupy ziemi, On na nich rozmieszcza i okręgi. On strzeże kroków swoich wiernych, bezbożni zaś milkną w ciemności. Człowiek bowiem staje się mężnym dzień dzięki własnej mocy. Pan rozbije przeciwników. Zagrzmi przeciw nim na niebie. Pan osądzi krańce ziemi, siłą obdarzy swojego króla i umocni władcy swego pomazańca. Niezwykła historia kobiety, która miała w swoim sercu wielką gorycz, miała w swoim sercu wielkie pragnienie, aby posiadać potomka. Do tego, kiedy przychodziła do domu Bożego, była tam druga, która trochę dawała jej w kości. Wyśmiewała się z niej. Podcinała jej cały czas skrzydła. I wiecie, zastanawia mnie to, że ona była gotowa wyznać Bogu: oddam Ci mojego syna, jeżeli już mi go dałeś. Co więcej, tego nie czytałem, ale ona to uczyniła. Powiedziała do swojego męża: w tym roku nie pójdę. Pozwól, że do momentu, aż nie odstawię naszego syna od piersi, będzie on ze mną. A później razem z nim udam się do świątyni. Wiecie, ja widzę, jaka jest relacja dziecka z matką, jaka jest relacja matki z dzieckiem. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miał teraz powiedzieć mojej żonie: to jest czas, kiedy naszą córkę mamy zawieźć na drugi koniec kraju i tam ona teraz będzie z innymi ludźmi się wychowywać, bo tam Bóg ją postawił. Nie wyobrażam sobie tego. My znamy tą historię doskonale, ale powiedzmy sobie, co ona musiała czuć w momencie, kiedy swojego syna oddawała na służbę Bogu. Wiecie, to nie było tak, że on miał 20 lat, założyła mu plecak na plecy, wsadziła jeszcze zaprawy, słoiki, powiedziała: synu, jak ci się coś nie uda, to wiesz, gdzie jest adres, możesz zawsze wrócić. Ona go nie wysłała na studia. Kobieta wytrwała, pełna pokory i samozaparcia. Anna. Kolejny punkt. Kobieta oddana i kobieta pracująca. Księga Rut. Otwórzmy. Księga wcześniej, przed pierwszą księgą Samuela. Pierwszy rozdział i wersety od 11. Myślę, że znamy tą historię, ale czytamy od 11 tak. Noemi jednak nalegała: zawróćcie moje córki. To były tak naprawdę jej synowe. Po co macie iść ze mną? Czy ja jestem w stanie urodzić synów, którzy mogliby się stać waszymi mężami? Zawróćcie moje córki. Jestem za stara, aby wyjść za mąż, a choćbym nawet była dla mnie nadzieja, choćbym wyszła za mąż jeszcze tej nocy i urodziła synów, to czy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście dla nich wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, moje córki, przykro mi, że to ja, jak Pan postąpił ze mną, dotyka was tak boleśnie. Na te słowa znów gorzko zapłakały. Potem Orpa ucałowała teściową na pożegnanie. Rut jednak do niej przygnęła. Spójrz, przekonywała Noemi. Twoja szwagierka zawróciła do swojego ludu i swojego Boga. Idź i ty za nią. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz, ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg moim Bogiem. Gdzie Ty umrzesz, i tam ja umrę. I tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną, choćby najsurowiej, tylko śmierć oddzieli mnie od Ciebie. I drugi rozdział, wersety od pierwszego. Noemi zaś miała krewnego ze strony swego męża. Należał on do rodziny Elimeleka i był bardzo zamożny, miał na imię Boaz. A Rut Moabitka poprosiła Noemi: pozwól mi pójść na pola i zbierać kłosy z tymi, którzy okażą mi łaskę. Noemi zgodziła się, idź moja córko, powiedziała. I Rut poszła, weszła na czyjeś pole i zbierała kłosy z żeńcami. Równie niezwykła historia, jak dla mnie wielkiej bohaterki. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Bardzo chcecie pracować, ale zamiast napisać CV, zamiast pójść na rozmowę kwalifikacyjną, zamiast spotkać się najpierw z prezesem, z szefową kadr, spotkać się i przedstawić swoją osobę, to przychodzisz do firmy, wyciągasz wiadro wody i zaczynasz pucować samochody firmowe. Albo zaczynasz produkować to, co oni produkują. Coś niebywałego. Co ona zrobiła? Kobieta pracująca, kobieta, która wzięła na siebie trud, która była wierna swojej teściowej, mimo że nie musiała tego robić. Niezwykła historia. Kobieta oddana, kobieta pracująca. Kiedyś był taki serial, 40-latek, pamiętacie? Tam też była taka kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie miała. Kolejna myśl. Kobieta potrafiąca słuchać. 31 rozdział Księgi Przypowieści Salomona mówi też o tym, że ta kobieta jest opanowana. Natomiast Słowo Boże przekonuje nas o tym, że opanowanie to nie jest kwestia tylko opanowania siebie, ale przede wszystkim opanowania własnego języka. Zgodzicie się ze mną? Kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, wersety od 26. Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co mogłoby oznaczać to przywitanie. Anioł zaś powiedział jej: przestań się bać, Mario, znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go Syna Najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła: jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? A anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Historia, którą zna dosłownie każdy. Ale kiedy tak pomyślimy o tej historii, o tej całym wydarzeniu, o tym, co tam się tak faktycznie zadziało, to zachodzę w głowę, jak to mogło się wydarzyć? Ta kobieta odpowiedziała, znaczy, gdyby Bóg stanął przede mną, gdyby stanął przede mną anioł i wyznał mi to coś tak dziwnego, to miałbym całą listę wątpliwości i pytań. Natomiast ona odpowiada tak, jakby przyjmując od razu to, co anioł do niej powiedział. Zauważyliście to? Ona tego wysłuchała i od razu to przyjmuje. Ona nie mówi, to niemożliwe, ale mówi, jak to się stanie. Ja to przyjmuję, tylko powiedz mi, jak to się stanie. Niezwykłe. To jest niezwykłe. Potrafiąca słuchać, rozpoznająca właściwy czas. Jak to się stanie, powiedz mi. Nie mam rozwiązania. Wiecie, ja myślę, to jest nauka dla nas wszystkich. bo być może Bóg mówi coś do twojego serca, być może Bóg przekonuje cię do pewnej rzeczy, być może Bóg chce, abyś zrobił krok w jakąś stronę. I doskonale w swoim sercu wiesz, że Bóg do ciebie mówi, a ty masz setki wątpliwości. Natomiast możesz powiedzieć Bogu, jak to się stanie? Ja nie mam rozwiązania, nie wiem, jak to zrobić, ale chcę to zrobić. Jak to się stanie, ja to przyjmuję. Potrafiąca słuchać, rozpoznająca czas. Wiecie, moja żona, kiedy mój tato bardzo ciężko zachorował, kiedy przez lata choroby były różne chwile, ale kiedy w końcu ta choroba się mocno nasiliła, moja żona mi to później wyznała, że od tego czasu modliła się o to, żeby w tym momencie, kiedy mój tato umrze, żebym ja miał siły się z tego podnieść. Wiecie, ona przez lata się o to modliła. I ja wiedziałem, ja to czułem, ja jestem pewien, że to jej modlitwy mocno trzymały mnie na nogach, kiedy mój tato faktycznie odszedł. Kobieta, która potrafi słuchać, która potrafi rozpoznać czas, to jest niezwykły skarb. To jest niezwykły skarb. Kolejną też rzeczą jest, o której mówi Bóg, mówią przypowieści Salomona, jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. Pierwsze wersety. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 pani. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych, 5 przezornych. Bezmyślnie wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły również zapas oliwy. Pan Młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu. Wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan Młody idzie. Wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły białą lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne. Ulejcie nam trochę z waszej oliwy. Bo nam lampy gasną. Przezorne na to nie, bo wtedy może nie wystarczyć i nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, a u nich kupcie sobie. Gdy więc udały się na zakup, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on odpowiedział im, zaprawdę powiadam wam, że nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, ani nie znacie dnia ani godziny. Kolejna lekcja, którą Jezus Chrystus przekazał nam na podstawie kobiet, to jest mądrość. To jest mądrość. Mądre panny. Mądre panny. Wielokrotnie się słyszy, kiedy ludzie mówią: ja wierzę w Boga. Ja wierzę, że Bóg jest. Ale kiedyś, jak będę w podeszłym wieku, jak już nie będę miał innych zajęć, jak już będę trochę miał mniej zajęć, właśnie będę miał więcej wolnego czasu, wtedy pomyślę o Bogu. Jaka to jest panna? Mądra czy głupia? Słowo Boże mówi, że panny oczekiwały, te 10 panien oczekiwało na przyjście Pana Młodego. Te 10 panien to był Kościół. To nie było tak, że 5 panien było z kościoła, a 5 gdzieś się przybłąkało w ulicy. To taki był Kościół, to 10 panien. I te mądre panny udzielają nam lekcji. Abyśmy pamiętali o tym, co najważniejsze. Abyśmy pamiętali o tym, co najcenniejsze. Bo są w relacji z Chrystusem. W relacji z Bogiem trzeba zapłacić pewne ceny. Jeżeli ktoś ją zapłaci, a ty jej nie zapłacisz, to prawdopodobnie nie dostaniesz tego w spadku. Nie mówię o łasce, bo łaska oczywiście jest darem i zbawienie jest darem. Ale myślę, że rozumiecie, co mam na myśli. Chodzenie za Chrystusem codziennie, zapieranie się samego siebie. wyrzekanie się grzechu, pokutowanie, odwaga w głoszeniu Ewangelii wymaga pewnej ceny. Amen? Wymaga pewnej ceny. Ostatnia myśl. Powoli już zmierzam do końca. Historia zapisana w drugiej Księdze Królewskiej. Jesteście jeszcze ze mną? Jakbym przynudzał, to możecie mi dać znać. Moja córka od jakiegoś czasu zasypia ze mną. I tak na marginesie wam powiem, jest doskonałym recenzentem moich kazań. Jak czytałem, opowiadałem jej bajki, nie chciała zasypiać. Od kiedy opowiadam jej moje kazania, zasypię od razu. Także jak macie jakieś wątpliwości, ja się nie obrażę, jak zaśniecie. Ostatnia myśl. Rozdział 4, 2 Księgi Królewskiej. I wersety od 1 do 7. Pewna kobieta, żona jednego z uczniów prorockich, poskarżyła się Elizeuszowi: twój sługa, a mój mąż nie żyje. Sam wiesz, że był to człowiek żyjący w bojaźni Pana. Po śmierci męża przyszedł wierzyciel, by wziąć w niewolę dwoje moich dzieci. Elizeusz zapytał: co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi proszę, czy masz coś jeszcze w domu? A ona na to: pozostał twojej służącej tylko mały flakonik z oliwą. Dobrze, odpowiedział. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. Zadbaj też, by tych naczyń było, nie było zbyt mało. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami, nalewaj oliwy do wszystkich tych naczyń, a pełne naczynia odstawiaj. Kobieta odeszła, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni podsuwali jej naczynia, a ona napełniała je oliwą. Przy ostatnim naczyniu powiedziała do syna: podsuń proszę następne, lecz on odpowiedział: więcej naczyń nie mam. Wtedy też z flakonika przestała wypływać oliwa. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu, a on na to: idź, sprzedaj oliwę i spłać dług, a z tego, co pozostanie, utrzymuj siebie i synów. Widzimy kobietę, która była bardzo mocno zatroskana. Dlatego, że przyszedł człowiek, któremu, kolokwialnie mówiąc, wisiała kasę. A że nie miała ani trochę tej kasy, to ten sobie wymyślił, jak spłaci ten dług. I ona udaje się do męża Bożego, do Elizeusza. I czytamy, że przychodzi do Elizeusza i się skarży. Przyszła się poskarżyć. Nie rozumiała tej niesprawiedliwości. Mówi: mój mąż był człowiekiem bogobojnym, twoim sługą, a dzisiaj on nie żyje, jeszcze moje dzieci chcą mi zabrać. I pierwsza lekcja, jaka płynie z tej historii: Bóg chce użyć to, co już masz. Bóg chce użyć to, co już masz. Wiecie, fascynujące jest to, że mąż Boży, Elizeusz, pyta się jej: co jeszcze ci zostało? Co jeszcze posiadasz? Co jeszcze masz? Bo ja odnoszę wrażenie, że czasami chrześcijanie mają do Boga taką listę próśb. O, jak będę miał to, jak będę miał to, jakbym miał to, o, jeszcze jak będę miał to, to wtedy. A Bóg mówi: użyj to, co masz. Użyj to, co masz, a ja to rozmnożę. Użyj to, co masz, a ja to rozmnożę. Wiecie, ja nie wiem, jak wyglądała ta sytuacja, ale wyobrażam sobie, jak to by wyglądało dzisiaj. Pukam do sąsiadów: pożyczcie mi garnek, pożyczcie mi dzban, pożyczcie mi cokolwiek innego macie, tylko jakiekolwiek naczynia. I ja myślę, że gdybym odszedł wszystkich moich sąsiadów jeszcze w innych klatkach, to nie zmieściłbym nawet tego w domu. I z takiego małego flakonika, powiedzcie kobiety, jak wygląda flakonik?
Mały.
Ile trzeba było mieć wiary, żeby nas nosić te wszystkie naczynia? I ta kobieta nas nosiła, być może w drodze sobie myśli:
Tak to się mówi, co ja głupio robię? Być może tak było.
I być może zamknęła drzwi za sobą. Synowie patrzą z niedowierzaniem. Ona też w swoim sercu jeszcze nie wie, co będzie się działo. Robi dobrą minę do złej gry. Wie, że ten flakonik, w którym jest mililitrów, ile tego oleju, nie wiem. I zaczyna nalewać litr, drugi, trzeci. Wypełniają się wszystkie naczynia w jej domu. Bóg pragnie użyć tego, co masz. Bóg pragnie użyć tego, co masz. I druga lekcja płynąca z tej historii. Ostatnia już. Ostatnio usłyszałem pewne kazanie i kaznodzieja powiedział tak. Mój syn, kiedy nie mam czasu, musi jechać do szkoły autobusem. I zazwyczaj jest tak, że ten kierowca nie ma drobnych, żeby wydać za bilet. I mówi, wtedy wszyscy się drapiemy w głowę, bo nie mamy drobnych, nie mamy jak zapłacić złoty 80 za bilet. I mówi, zazwyczaj jest tak, że w tym przeszukujemy każdy kąt domu, żeby wynaleźć te złote 80. Ale mówi, kiedy już znajdę, to już znajdę zazwyczaj 10-20 groszy więcej, dam mu więcej, bo może zgubi, gdzieś wypadnie, żeby te złote 80 miał na pewno. I on zazwyczaj jest tak, że znajduje te pieniądze i wsiada do tego autobusu i jedzie. I ten kaznodzieja wtedy też powiedział, poruszyło mnie to porównanie, dlatego że zrozumiałem, że to nie jest sposób, w jaki działa Bóg. Że Bóg zawsze ma więcej niż. I ta historia pokazuje mi doskonale, że Bóg dla ciebie ma więcej niż to, co sobie wyobrażasz, niż to, co planujesz, niż to, co byś chciał otrzymać. Popatrzmy na nasze życie, popatrzmy na modlitwy, które zostały spełnione przez Boga. Czy to nie jest tak, że Bóg dał więcej niż oczekiwaliśmy? To nie jest tak, że On tak długo przelewał tą oliwę, dopóki to nasze naczynia się nie skończyły, a nie Jego? Czy nie jest tak? Bóg ma zawsze więcej niż. Wiecie, Bóg tobie nie da tylko tyle, aby ci starczyło tak na styk. Ale On ma więcej. On ma dla ciebie więcej. Kiedy patrzymy na Kościół, kiedy patrzymy na to, jakie jest nasze życie, musimy powiedzieć, Bóg zawsze daje więcej. Ja nie mówię, że On zawsze daje w nadmiarze pieniędzy. Ja nie mówię o sferze finansowej. Paweł w swoich listach pisze, nauczyłem się żyć i w dostatku, i w biedzie. Ale w Bożym błogosławieństwie zawsze. Bóg ma zawsze więcej niż. Bóg ma zawsze więcej niż nasze plany. Bóg ma zawsze więcej niż to, co wyobrażamy sobie na Jego temat. My widzimy rozwiązanie być może naszego problemu, a chcę ci powiedzieć, Bóg ma więcej. Bóg ma więcej. Bóg ma więcej. Boże, użyj to, co mam. Mam mały flakonik. Mam tylko trochę. Bóg dzisiaj tobie zadaje to pytanie. Co jeszcze masz?